Hello, mój drogi, witam Ciebie serdecznie latem. Nie zauważyliśmy tego, że jest lato, lato, na które czekaliśmy.
Lato.
Summer of love. Summer
lato
of love.
Wszędzie, a Ty zaraz, dziewczę, wpadniesz w moje ręce.
Gdzie jest energia, mój drugi, gdzie jest energia, jesteśmy po majówce.
Jest, jest,
gdzie
jest,
energia?
Jest. Nie, właśnie majówka się kończy, tam taki, wiesz, już...
Żal.
Tak, żal, ten, wiesz, ten dym, który gryzie w oczy z tego grilla, wypłakany, ten tłuszcz lejący się po kącikach ust, ta karkóweczka już taka, wiesz...
Jedyną denerwującą rzeczą podczas majówki było dla mnie odbieranie ciągłe odbieranie telefonów od ludzi, którzy wypoczywają lub jedzą i chcą ze mną rozmawiać o NBA, będąc nie w pełni trzeźwymi.
Nie ma NBA bez rozmowy z tobą.
Nie ma NBA, najwidoczniej dla kilku osób, zwłaszcza gdy jest to godzina 15 i jestem przyspawany do komputera. Mój drogi, mam dla ciebie statystykę, od której zaczniemy.
Tak.
Boston Celtics i LeBron James są, uwaga, 57-0, gdy prowadzą 2-0 w serii playoffów.
No, pozmiatane, no.
Celtics są 36-0, gdy prowadzą 2-0 w swojej historii, i LeBron jest 21-0. Czyli historią będzie to, historią konferencji wschodniej w tym sezonie będzie to, że Kyrie Irving nie stawił się na pojedynek z LeBronem Jamesem po tym, jak zostawił go? Czy to będzie największa historia, o której będziemy mówić?
Tak.
Na końcu?
Tak. Po co ty wygrywasz, LeBron?
Ja jestem out na Toronto Raptors po dzisiejszym meczu. Out. Kompletnie out.
Że 4-0?
Nie, po prostu jestem out, jeśli chodzi o tę konkretną drużynę. To, co pokazali
ale to znaczy
dzisiaj.
Out, ale co to znaczy?
Out. Ja
znaczy, byłem... Wypisałeś się? Czy...
Tak, wypisałem się z Toronto Raptors dzisiaj. Bo to był mój drugi ulubiony team tego sezonu po Charlotte. I byłem bliski emocjonalnego zainwestowania się w Toronto Raptors, o czym mówiłem ci wielokrotnie, jestem out.
Tak,
kompletnie
tak.
Out.
Out. Czyli out. To już nie wróci. Czyli zawiedli twoją miłość. Zawiedli nie twoje
było...
oczekiwania.
Wiesz,
jesteś
nie
jesteś
była...
kibicowsko rozczarowany.
To nie była miłość, to nie było kibicowanie.
Zauroczenie.
Nie doszliśmy do tego punktu. To było zauroczenie, chociaż nie wiem, zauroczenia potem.
Na końcu zobaczyłeś, że ma brzydki uśmiech. No.
Ja się cały sezon
zęby.
Jeszcze raz. Bo ja wiem, że chcesz mówić o swoich byłych dziewczynach, ale ja byłem bliski.
Nie, no to tak jest. No.
Przepraszam, jak chcesz, możesz mówić dalej.
Chodzi o to, że otrzeźwiałeś trochę.
Nie, mój drogi, jeszcze raz, bo nie słuchasz mnie. Przez cały sezon byłem bliski emocjonalnego zainwestowania.
Bliski,
nie wszedłem w to. Nie wszedłem w to do końca. Wiedziałem, że nie. Spokojnie. No ale jednak trochę tam
no
tego
nie,
było.
No i mówię, jestem teraz przed moment takiego, tak spojrzałeś.
Tak, no może tak. Jedna impreza, druga impreza, trzecia. Nie, tak na trzeźwo.
To nie jest ta miłość. No.
Czy widziałeś pierwsze dwie minuty trzeciej kwarty tego meczu?
Tak, widziałem.
Ja nawet nie zauważyłem, że Toronto Raptors byli wtedy na boisku. 8-0.
No, nawet byli plus 2.
18-5. Nie, mówię o pierwszych dwóch
minutach trzeciej kwarty. No, weszli w mecz plus 2, wtedy dostali 8 punktów.
0-8, 5-18 w pierwsze 4 minuty drugiej połowy. No life. Nic. Zero.
Nie wiem, jak to się stało. I wszystkie te akcje, tak nie miałeś wrażenia, wszystkie te akcje to takie same? Pod kosz i taki hop, hop, LeBronik, hop, objechał Anunobiego, hop.
Mówię o Toronto, jak wyszli na pewno obrona, to wszystko, wiesz. Ja myślę, że tu w tym meczu pierwsza rzecz, no, wyszli na drugą połowę bez życia, I druga rzecz, miałem wrażenie, że Dwayne Casey spanikował trochę w połowie tej kwarty, ale z drugiej strony musiał coś robić, bo ten zespół grał tak, że trzech ludzi wyrzucić z parkietu i nimi nie grać, no więc Serge Ibaka jest okropny od pięciu spotkań.
Nie ma Serge'a Ibaki. Nie ma tego shot blockera, nie ma tego gościa, który dominował, który zabijał. Nie ma Duncana, nie ma rzutu, nic nie ma.
Nic nie ma. Ibaka jest okropny. Ibaka był już zły w serii z Washington Wizards. Na końcu. Na końcu.
Jest naprawdę zły. Jest naprawdę, naprawdę. A przykre, no. Przykre, ale wiesz, no, ta metryka chyba jest przekręcona. On ma po prostu 6-7 lat więcej niż ma teraz. Urodził się w czasie wielkiej suszy, tylko ta susza była po prostu wcześniej.
Trzy straty Cavaliers w całym meczu. Dziewięć strat tylko. LeBron James jest rozgrywającym, robi wszystko, trafia kontestowane rzuty.
Nie no, jest. Brak słów, no. Wiesz, najbardziej chyba to, co chyba ucieszyło wszystkich fanów Cleveland, tak Marek, to jest Kevin Love, który nagle się, wiesz, objawia jako gracz, na którego możesz stawiać, do którego możesz grać, który trafia, który jest właściwie bezbłędny.
Mi podobała się ta taktyka Toronto Raptors na początku. Taktyka, żeby zmieniać krycie i żeby Kevin Love grał tyłem do kosza z niższymi ludźmi. Wymuszała w ten sposób...
Ale to kompletnie nie działało przecież.
Wymuszała... Prowadzili w tym meczu.
No to działało. Kevin Love miał ile? 27
punktów? To jest to, co Mike D'Antoni mówi. Możecie nas, poustujcie Hardena, róbcie to. Wolimy, żebyście rzucali za dwa niż za trzy.
Okay.
Wymuszanie tego matchupu, to jest tak jak Golden State Warriors, często też chcą zespoły w tę pułapkę złapać. A poustujcie, tylko może to kosztowało trochę energii zawodników takich jak DeRozan, którzy musieli dużo bronić w post, czy Lowry w drugiej połowie, może to się w ten sposób odbiło.
A z drugiej strony LeBron, który w ogóle nie broni, no.
Nie musi. Nie ma
markuje obronę. Tak chodzi tylko za tym swoim graczem. Tak jak taka słoniowa noga.
Absolutnie kontrola tempa Cleveland w tym meczu. Totalna dominacja od pewnego momentu. Ja wyglądałem tak i myślałem sobie, Boże. Zastanawiałem się, gdzie jest Drake cały mecz i Drake faktycznie był przy linii bocznej. Można było tak, nie zauważyć.
Bo tak cichutko było. Tam z Perkiem chyba nie rozmawiał.
Mój drogi, a propos ludzi, którzy byli cicho, Ben Simmons, jeden punkt w porażce Filadelfii z Bostonem. Plus 20 punktów stracone z drugiej kwarty i porażka.
To coś strasznego. Coś strasznego. Znaczy ja nie mogłem uwierzyć w to, szczerze mówiąc. Zdawało mi się, że już jest po meczu. Ale jak tam zobaczyłem, bo ja się nie wiem jak ty, bo ja mam jakieś takie natręctwo mam. Że jak oglądam mecz, to cały czas się bawię tym filtruję wydarzenia na boisku.
Możesz się... nie bawić słuchawką czy mikrofonem i być Dobrze. W jednym mniej więcej położeniu, bo raz jesteś dużo głośniej, to jest... Dobrze. A raz jesteś cicho. Jakbyś tak mógł, ja cię spróbuję tu wypropilować.
Eter.
Możesz powtórzyć raz jeszcze?
Mówię, że mam taką nerwicę natręt polegającą na tym, że cały czas się filtruje wydarzenia w meczu. I tak patrzę, że kto ile trójek, kiedy rzucił, ile, wiesz, to tak jakbyś, nie znając wyniku, tak próbuję zgadnąć, jaki ten wynik był. I tam w drugiej kwarcie jest taki moment, gdzie oni, wiesz, w ciągu, nie wiem, jest takie tak powiem, stężenie czterech trójek. Myślę sobie, oj, niedobrze. No i faktycznie tam Brown, Rozier, Smart chyba jedną trójkę, nie wiem, kto rzuca czwartą trójkę, chyba też Rozier.
To jest kluczowy moment meczu, bo robią comeback z 54-33, coś takiego do 54-44, 54-42. Jeszcze jest, zostaje jeszcze dwie minuty, minuta do końca pierwszej połowy.
Nie, to jest strasznego. Moim zdaniem po prostu zabili Filadelfię. Ten smutny Simon siedzący na ławce z tym jednym punktem.
Była ciekawa dyskusja w trakcie meczu już, czy... powinien był go wpuszczać na boisko.
No
patrząc,
właśnie, czy powinien był wytrzymać. No.
Jak dobrze gra TJ McConnell w jego minutach.
No TJ McConnell grał bardzo dobrze. Plus, ale z drugiej strony, wiesz, to jest zawsze oczywiście trudna rzecz. No. Najlepszego gracza w kluczowym momencie postawić na ławce i powiedzieć, słuchaj, no dzisiaj jest gracz, który jest normalnie za tobą w rotacji, ale dzisiaj ma dzień konia, w związku z tym, no wybacz, przykro mi... Kurczę, trzeba mieć kozacki zaufanie do tego gracza i ten gracz musi też to dobrze zrozumieć, że czasami po prostu nie jest swój dzień. Dzisiaj to nie był jego dzień i ten mecz mu po prostu nie wyszedł. Ja nie potrafię powiedzieć, dlaczego on mu nie wyszedł. Może ty jakoś tam swoim bardziej analitycznym okiem byś spojrzał, dlaczego miał tylko 4 rzuty. Ale w ogóle nie było zawodnika. Tak jakby był zupełnie wyłączony. Więc nie wiem, co tam się takiego stało w kontekście pewnej, nie wiem, jakąś pułapkę na niego zostawili, czy go tam wyłączyli, czy ktoś nad nim siedział, to musisz coś powiedzieć.
Jak oglądałem mecz Filadelfii z moim kolegą,
jakie miałeś wrażenie?
Który ogląda NBA bardzo rzadko, oglądaliśmy mecz z Miami, mecz numer 3 czy mecz numer 4. To był ten brzydki mecz, który Filadelfia wygrała. Przypomnij mi, który to był mecz. To był mecz numer 3 w Miami, tak? Brzydko wygrany, słaby mecz Filadelfii, albo mecz numer 4. W każdym razie oglądaliśmy i na nim wrażenie robiło to, jak ogromnie dużo miejsca ma Ben Simmons wokół siebie, gdy dostaje piłkę. Mówi, patrz, wszyscy się odsuwają, patrz ile miejsca. I on mówił to o tym w kategoriach takich pozytywnych, że Ben Simmons jest, wiesz, ma taki wokół siebie pierścień, jak jakieś planety, wiesz, że ludzie się odsuwają, albo ma to coś, co wszyscy chcieliby kiedyś mieć, że nie możesz do mnie podejść, mam taki pierścień wokół siebie, nic nie możesz mi zrobić, bla, bla, bla.
W każdym razie, pole siłowe.
Tak, pole siłowe tego typu. I to dla niego wyglądało imponująco. Tak nie jest. Nie powinno to być tak postrzegane. I Boston, w momencie, w którym Simmons ma piłkę, robi mu miejsce. I na końcu wita go agresywnie, w pewnym punkcie. Czy jest to Smart, czy jest to Brown w tym meczu, czy jest to Al Horford. Gdzieś w pewnym momencie, gdy już Ben Simmons pojawia się na tym 5., 6. metrze, przesuwa na stopach, jest agresywny przeciwko niemu. To jest jedna rzecz. I to nie jest rzecz, której Ben Simmons nie może pokonać. Myślę, że zagrał po prostu słabo. I nie atakował tych
słabo,
punktów,
ale zagrał tak przerażająco słabo.
Nie atakował pewnych
ale
miejsc,
też, ale, też, ale Embiid też nie miał dobrych momentów. Miał momenty, tak. kiedy nie trafiał takich, wydaje się, że miał takie dominujące wejście na kosz i potem brakowało czegoś w tych lejapie. Te trzy niecelne tego typu kosze z jego strony.
Za dużo potem... 76ers od momentu, w którym zaczęli grać przez Redicka i Bellinelliego, jak nie było Embiida pod koniec sezonu, i jak grali w tych playoffach, mam wrażenie, że 76ers odeszli od obręczy jako zespół i grają zbytnio finezyjną koszykówkę i nawet fakt, że Embiid rzuca te wszystkie... Embiid był 2 na 9 z jumperów spoza pola 3 sekund.
Jeden miał taki idiotyczny.
I te rzuty są takie, pound the ball. Tutaj. Tak. Przydałoby się. Pound the ball tutaj. Nie grasz tak daleko, bo Celtics są agresywni na obwodzie, potrafią potem się napędzać do transition. W swojej hali są w ogóle królami tego typu gry. Bliżej kosza, bliżej obręczy grać. Tak? Trochę oldschoolowo, ale w ten sposób to zrobić. No. I no mieć tak, te rzuty za 3 po odrzutach, mieć więcej tego typu akcji, szukać katerów, którzy ścinają do kosza i nagle ustawiają się tyłem do obręczy z małym gościem za plecami. Simmons nie powinien czekać. Tam była taka akcja w czwartej kwarcie, jedyna taka akcja, gdzie Embiid ograł Simmonsa pod koszem. Został chyba sfaulowany i tam zdobył swoje jedyne punkty z rzutów wolnych. Ale szukać bliżej siebie, Saricia szukać, Simmonsa szukać na tych switchach. No.
Grać właśnie na katerów, grać na Covingtona, grać na ścinającego, na pod kosz grać do
Embiida, postować bliżej, na
postować
przykład,
bliżej, żeby oni... on trochę, żeby on
tak,
odgrywał.
Tak, robić zasłony dla niego.
Nie ma szansy, nie ma tej gry. Uwierzyli trochę za bardzo w Bellinelliego, Redicka o ile Redick działał.
Bo Redick jest świetnym graczem. Jest ta różnica między nim a Iliasowem i Bellinellim. Okej, dobrze. Ja jestem zadowolony, jak wiesz, z tego, że Filadelfia przegrywa 0-2 jako kibic Joela Embiida. Mam dla ciebie jedną rzecz, mój drogi.
Ci powiem, że mój typ na LeBrona w finale skoczył na 8 po tych dzisiejszych meczach.
Cieszę się. Mój drogi, mam dla ciebie jedną rzecz, bo ostatnio tak się trochę lekką ręką potraktowałeś JB Bickerstaffa i Berniego Bickerstaffa, tak, nieważne, który to, bla, 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 bla. Ja chciałem zauważyć jedną rzecz z historii obaj pracowali w Charlotte, więc będę ich trochę bronił, i pracowali w Charlotte na początku, Charlotte Bobcats, Bernie Bickerstaff był GM-em i trenerem. To był pierwszy moment, gdy wiadomo było, że pełnienie tej funkcji...
To za dużo.
Charlotte byli pierwsi, spokojnie, my testowaliśmy to. Bernie Bickerstaff pracował kiedyś w Hucie Stali w Cleveland, więc szacun Bernie Bickerstaff ode mnie, zwłaszcza 2 dni po...
Nie boi się ciężkiej pracy.
Tak. Miał 20 lat, gdy to robił. 20 lat, już za młodu.
Niesamowite, doszedł do wniosku, że nie chce tego robić, że robi wszystko, żeby się stamtąd wyrwać.
No.
Piękna historia.
Może mógł zostać. Niektórym byłoby lepiej. Mój drogi, a propos ludzi, którzy długo nie potrafią przy koszykówce nie być, New York Knicks podpiszą 4-letni kontrakt z Davidem Fizdalem.
No jest to zła wiadomość dla takich jak ja. Czyli takim kibicującym trochę na opak temu Nowemu Jorkowi. Ale wiesz co, ja się pocieszam tym.
Czekaj, muszę tylko przypomnieć wszystkim naszym słuchaczom, bo niektórzy może są nowi na czas playoffów, że to tak odwrotnie trzeba patrzeć, jak ty mówisz, że gdy się pocieszasz tym, to znaczy, że jest szansa, że będzie 10-72. Że to jest odwrotnie, no,
tak.
Się pocieszasz, znaczy, że jesteś niezadowolony, to znaczy, że tak. To jest dobry wybór.
Że to jest
dobry wybór. Dobrze, chciałem to zrobić. Dla.
Więc to dobrze. To dobrze tak naprawdę oznacza tylko tyle, że tam nie będziesz czego nalać przez dwa lata. A przy kontuzji Porzingisa i tego, jak on będzie wyglądał, mówię, no mam nadzieję, że będzie z nim wszystko dobrze, no bo mówię, ja nigdy nie kibicuję przeciwko zawodnikom, bo to uważam, że to jest jakby takie szczyt
chamstwa.
Takiej niechęci, takiego bycia takim Polaczkiem, który tak zawsze tylko patrzy, żeby innemu było gorzej.
To nie tylko Polacy to robią. Jak poczytać amerykańskie komentarze na Twitterze do zawodników, to
no
może
tak,
się
tak, no to jest takie ludzkie. To jest takie ludzkie, ale...
My jesteśmy milsi i nie mamy broni. To jest ta różnica.
W Polsce to ma zupełnie wymiar taki, wręcz religii niemalże. To być może w ogóle ta kontuzja nie przeszkodzi mu w niczym. On nadal będzie miał 7-3 i tutaj przewyższenie... On nie potrzebuje niczego, jego granie bazuje na szybkości.
Bliżej mikrofonu.
Nie chowaj się. Mówię, nie chowam się. Jego granie bazuje na szybkości. W związku z tym być może te straty będą tylko i wyłącznie... Nie będą dostrzegalne tak naprawdę, że no to ten sezon jest na pewno stracony. Więc jeżeli Nowy Jork wygra 30 spotkań w tym roku, to znaczy, że Fizy jest wielkim trenerem. I to jest wtedy zła wiadomość dla ludzi tego typu jak ja. Natomiast długofalowo, no nie wiem, w trzecim, czwartym sezonie, to że moim zdaniem on nie dotrwa. Nie dotrwa tak długo.
Historia mówi, że ma małe szanse. Historia
jest przeciwko niemu. No.
Ilości trenerów New York Knicks i nawet sama historia Davida Fizdale'a mówi, że nie ma wielkich szans przetrwania w Nowym Jorku. Akurat w Nowym Jorku konkretnie.
Nie są to łatwe. No będzie na pewno ta jego żona, pani pielęgniarka czy pani doktor zrobi wielką karierę, wejdzie będzie zapraszana do różnego rodzaju mediów społecznościowych. Myślę, że się tam spotka z prominentnymi talk showowcami w Nowym Jorku, więc z punktu widzenia pewnie jej kariery, jej praktyki to piękna historia.
David Fizdale wczoraj był w Nowym Jorku, spotkał się z Jamesem Dolanem, który zaaprobował decyzję Steve'a Millsa i Scotta
tak
Perry'ego.
Kiwnął głową,
tak, nic nie rozmawiali. Potem zapytał się, czy może mu zagrać coś na harmonijce, tak. I Fizdale powiedział, oczywiście, graj dla mnie, o mój królu. David Fizdale wrócił do Los Angeles wczoraj już i pojawi się w Nowym Jorku w przyszłym tygodniu, to tak dla... tych wszystkich, którzy się obawiali, że jak Phil Jackson będzie zarządzał klubem
będzie
z Montany, wróci do Nowego Jorku w przyszłym tygodniu na konferencję prasową i potem ma polecieć do Łotwy soon, nie wiadomo kiedy, żeby spotkać się, z kim mógłby się na Łotwie spotkać? Właśnie z nim.
Zmniejszaj się na tylko. 40% populacji. Większość bez paszportu. Dobrze, znaczy, no tak, no pojedzie, spotka się, myślę, że jest ważniejsze, że spotka się najpierw z bratem.
Tak.
Brat
Janisem.
W tym tandemie Janis jest chyba ważniejszy, szczerze mówiąc, więc myślę, że będą już pierwsze rozmowy o przedłużeniu kontraktu. No ktoś ten message będzie musiał tam przekazać, jak oni to widzą. Myślę, że będzie taka gadka szmatka, wiesz, jestem podekscytowany. Słyszałem wiele dobrego, przyglądamy się sytuacji, zagramy w playoffach, chcę wrócić jak najszybciej, wiem, że trener mi to umożliwi. No, mogę sobie wyobrazić tego typu oplatanko, no bo nikt, myślę, że na wejściu nie będzie chciał się specjalnie konfliktować z Fizdale'em.
Czy są opinie w obozie New York Knicks, które odżegnują włodarzy od podpisywania nowego kontraktu z Porzingisem?
Nie słyszałem jeszcze tego. Nie słyszałem, myślę, że wie, że nie będzie takiego odszczepieńca. No. Aczkolwiek być może niektórzy zostaną na takich pozycjach, wiesz, ja nie mówiłem tego tak głośno, tak?
Mm-hmm. Tak.
Albo ja tak mnie namawiałem, ja mówiłem, że trzeba się przyglądać, że ważne są raporty lekarzy, nie poznaliśmy ich, nie wiedziałem, nie wypowiadałem się. Słuchaj, jest bardzo ciekawe, czy wyciągnie, a moim zdaniem na pewno tak będzie, wyciągnie gałązkę olizną do Joachima Noah. Będzie próba...
Ja bym nie powiedział oliwną, tylko z jakimiś innymi liściami na końcu.
A, no dobrze. Pojedzie do tej dżungli, w której tamten się zaszył. I no dobrze. Coś może rozpalę wspólnie jakieś ognisko. Myślę, że będzie próba jakby załagodzenia tego konfliktu, załagodzenia tej trudnej relacji. Trudno mi się wyobrazić, że Fizdale nie wykona takiego ruchu, no bo to jest taki najprostszy ruch, najbardziej medialny
i na koniec się
powie, że on po prostu już nie jest w stanie tak grać w koszykówkę.
Tak.
To nic go nie kosztuje tak naprawdę, a mówię, a zrobi taki ten, że przyszedł, że tak wiesz, no tak. I się znowu tego Hornacka zaatakuje tym bardziej. A Jeff nie potrafił. A Jeff był taki zacięty w sobie.
Tak, czasy PR-u, maj, czerwiec, Knicks mają wybór w drafcie. Będzie nieźle. Franklin Kimia trafi dwie trójki w lidze letniej. Czasy PR-u. Będzie dobrze. Tim Hardaway będzie zdrowszy, będzie lepszy. Mike Budenholzer nie został trenerem Tima Hardawaya.
Bardzo dobrze, ale co to znaczy? A to znaczy, że Mike Budenholzer w takim razie wyląduje w Milwaukee, tak mi zakładam.
O tym zaraz będzie. Wygląda na to, ale jeszcze zobaczymy. Mój drogi, miałem taką myśl. Mnie bawią niektóre elementy narracyjne w nowojorskich mediach. Nie chcę wskazywać palcem i mówić, że to konkretnie są nowojorskie media, bo to się zdarza w wielu miejscach, które mają media jeszcze, a Nowy Jork ma jeszcze media. Są ludzie, którzy piszą o tym klubie i to nie jest jeden człowiek, tylko dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu ludzi w gazetach i w tej całym procesie wybierania nowego trenera pojawiały się różnego rodzaju argumenty. Więc takie dwa najciekawsze, które mam w głowie. Pierwszym argumentem, argument za Mike'iem Budenholzerem był taki, że on wiedział, jak pracować z Timem Hardawayem Juniorem i wiedział, jak zrobić z niego gracza, bo zrobił z niego gracza w Atlancie. Więc Mike Budenholzer powinien być trenerem New York Knicks. Przesadzone oczywiście, że to był jeden argument, ale był to argument.
Jeżeli opieramy przyszłość naszego klubu w oparciu o wielki talent młodego Hardawaya.
Tak. No to samo
się... że jest jakaś więź, no okej. Okay.
No. A druga rzecz dotycząca Davida Blata była taka, to Frank Izola napisał, chyba w takim momencie, gdzie już zbyt dużo pisze i w takim momencie zdanie napisał, takie, które może... Napisał, że jeśli David Blatt zostanie trenerem New York Knicks, to New York Knicks na pewno w lipcu nie znajdą... Na pewno w lipcu nie znajdą się w jednym pokoju z LeBronem Jamesem.
No to prawda.
To prawda jest. To jest fakt.
Ale to jest
argument przeciwko. Jeśli Blatt zostanie trenerem, to Knicks nie mają w lipcu szans na LeBrona Jamesa.
No i to jest bardzo dobre zdanie. Bardzo dobre zdanie. Dlatego moim zdaniem to, co powiedzieliśmy wcześniej, że on się tak odżegnywał, że kiedykolwiek miał jakąś ofertę. No. Bo wiedział, że nic z tego nie będzie, tylko że zostało mu powiedziane, że nic z tego nie będzie. W związku z tym...
No
lepiej jest mu powiedzieć, że nikt z nim nie rozmawiał, a przecież wiesz, a powinni byli.
Potem nikt od czasu, gdy były te doniesienia, gdy David Blatt powiedział Eurohoops o tym, że nie rozmawiał z New York Knicks, każdy kolejny dziennikarz, który pisał o tym, o sytuacji New York Knicks, o szukaniu nowego trenera, o poszukiwaniach, czy teraz już nawet jak Fizdale uzgodnił warunki kontraktu, żaden z nich nie wspomniał o tym nawet, że David Blatt zaprzeczył. Wszyscy pisali, że Knicks spotkali się z Davidem Blattem, czyli wygląda na to, że Blatt faktycznie kłamał lub jak ty zauważyłeś, chciał po prostu nie być tym, który przegrał starania o New York Knicks. A jak wiemy, nie mógł ich wygrać, ponieważ New York Knicks wtedy nie mogliby się znaleźć w jednym pokoju w lipcu z LeBronem Jamesem.
Tak jakby to spotkanie w tym jednym pokoju miało cokolwiek zmienić.
Poczekaj, muszę cię sprawdzić. Tylko cię sprawdzam. Ja wierzę święcie. Jakie szanse Knicks mieli pojawić się w lipcu w jednym pokoju z LeBronem Jamesem?
Nie, no szanse są. Nie, moim zdaniem oni się spotkają z LeBronem Jamesem.
Spotkają się?
Spotkanie.
Ale nie mają...
będzie spotkanie.
No dobrze, ale pierwsza rzecz...
To nieważne, ale się spotkają.
Nie, poczekaj, ale pierwsza... No ja rozumiem. Pierwsza rzecz to jest Knicks, a druga rzecz, dlaczego LeBron James ma zawracać sobie głowę nie Knicks, tylko zespołowi, który nie ma nawet cap space'u na to, żeby móc cokolwiek takiego zrobić. Nie ma. Nic, zero.
Nie, no ja rozumiem, no ale to jest mało to jest PR, no.
Dobrze.
To jest, wiesz, sięgnęliśmy wszędzie, niestety nie udało się.
According to sources, LeBron James will meet with New York Knicks at Hamptons lub on Hamptons. Dobrze, to ja nie czytam tego, żeby ktoś nie pomyślał. Mój drogi, ale w całej tej sytuacji zastanawiam się, czy na tym wszystkim, na podpisaniu nowego kontraktu z trenerem nowym, Davidem Fizdalem, nie ucierpieli Phoenix Suns, bo spin jest trochę dla nich nieładny dzisiaj. Donosi Michael Scott to, nie wiem, gdzie on pracuje, on tam z Arizoną, jest związany z południem, na Twitterze napisał tak, że David Fizdale zrezygnował z 4-letniej oferty Phoenix Suns, żeby zaakceptować eventually 4-letnią ofertę z New York Knicks. Źródła powiedziały portalowi The Athletic.
No dobrze, ale przecież no, wybrali Kokoszkowa, tak? Kokoszkow był drugim ruchem?
No tak. Wszystko na to wskazuje, że Kokoszkow nie był pierwszym ruchem Phoenix Suns.
I pierwszym ten, jak wiemy, pierwszym był Budenholzer.
Mike B, tak. Wydawało, Mike tam B. Nie było mowy o żadnej ofercie jako takiej, nikt nie donosił o tym, a tylko Budenholzer zrezygnował. Miał dwa wywiady, jeśli dobrze pamiętam. Dwa dni spędzał w Phoenix.
Zobaczył Grand Canyon.
Kokoszkow jest pierwszym trenerem spoza Ameryki Północnej w NBA. Sorry, Ettore Messina.
Urodzonym.
Spoza Ameryki Północnej.
No tak.
Bo byli Kanadyjczycy, to Jay Triana.
Dużo czasu to zajęło. No. Dużo czasu to zajęło. No.
Zaskakujące jest to, jeśli na to spojrzysz. On był pierwszym, tak. on był pierwszym asystentem nieamerykańskim w NBA w 2000 roku.
No tak. Potem pierwsza kobieta.
Dlaczego mieszkasz kobiety?
No nie, że pierwszym asystentem też był, w tym samym klubie był.
Dobrze, potem będzie pierwszy...
Tak. Pierwszy, potem będzie co? Potem będzie pierwszy...
Pierwszy robot, który jest trenerem NBA.
Tak, który jest trenerem. I potem będzie pierwsza drużyna, która nie jest bez trenera.
Tak. No, znaczy bo ona razem, już gra teraz.
Razem. Co?
Ona już gra.
Ona już gra, bo to jest Alvin Gentry i Rajon.
Nie, to ona gra przeciwko Toronto.
A, okej. Okay.
18 lat Igor Kokoszkow w NBA, różne prace, różni asystenci. On zaczynał na Uniwersytecie Missouri u Quina Snydera, o którym napisałem wczoraj więcej, o jego burzliwej historii życia. I pracował z Quinem Snyderem i pracuje z Quinem Snyderem teraz obecnie przecież od 3 lat w Utah Jazz. Był przez moment w Orlando Magic, był przez moment w Cleveland Cavaliers, pracował 5 lat w Phoenix Suns, gdzie miał zostać trenerem, ale trenerem został. Pamiętasz, jak przypominałem historię Phoenix Suns z Danem Meyerle. Dan Meyerle, który zrezygnował z rozmów w ogóle z Phoenix Suns, obrażony, znaczy obrażony na to, że kiedyś to nie on, tylko Lindsey Hunter dostał pracę trenerską. Tak. Igor Kokoszkow wtedy, jak Lindsey Hunter dostał pracę trenerską, był asystentem Lindsey'a Huntera, ale zawodnicy wypowiadali się w wywiadach jakiś tydzień temu. Jared Dudley wspominał, jeszcze ktoś z Phoenix Suns, o tym, że to Kokoszkow był trenerem tego zespołu, więc można powiedzieć, że to było jego pierwsze doświadczenie jako prowadzący zespół tamten sezon Phoenix Suns, ale przecież pracował z reprezentacją Gruzji, jeśli dobrze pamiętam. My graliśmy z Gruzją w kwalifikacjach i on był na ławce. On przecież był też z Marcinem Gortatem w Phoenix Suns przez kilka dobrych lat, a ze Słowenią, jak wszyscy wiedzą, zdobył Mistrzostwo Europy i oczywiście pojawiają się natychmiast.
No rozumiem, że jeżeli z jedynką Phoenix będzie wybierała w drafcie, to wybierze Doncicia.
Tak, mi się to tak, bo doniesienia są takie, znaczy do doniesienia to nie są doniesienia nawet, tylko od razu są takie spekulacje. No, jeśli wzięli Kokoszkowa, to wezmą tak Doncicia, tylko że hello, mogą nie móc wziąć Doncicia. To nie jest tak, że nagle, dlatego że mają Kokoszkowa, to mogą wziąć Doncicia, ale zaraz sobie o tym pomyślałem, bo Phoenix Suns mają... Są na pierwszy 25% szans w loterii draftu.
Wiem, ale wydaje mi się, że każdy inny klub, w którym Kokoszkow nie jest trenerem, nie wybierze z jedynką Doncicia.
To jest twój take, ja mam drugi take. Ja mam take taki, że Suns mogą zrobić coś więcej, żeby mieć Doncicia.
No, co?
Być może wymienić jakichś graczy ze swojej drużyny, dodać ich do pakietu, być może wymienić jakiś pik w drafcie.
Chcesz przesunąć w górę?
Tak, bo oni mają wybory Miami Heat w tym drafcie i w 2021 i może też agresywnie użyliby któregoś z graczy, jeśli tak bardzo zależałoby im na Luce Doncicu. Na przykład wymieniliby, spadają na trzecie miejsce, zakładam to daleko i wymieniają numer trzeci draftu za pierwszy numer draftu, dodając do tego Josha Jacksona. Tak, ale to taka totalna spekulacja, w sensie, wiesz,
nie, ja wiem, macie,
się to, w to, nie, że, fajne, że teraz na pewno, historia. Że wiesz, że wszyscy piszą, że o, to teraz Doncic, tak, piszą ludzie. Mówię, no dobrze, a na początku jest loteria draftu i draft, no jasne, trzeba jeszcze mózg go wybrać.
Ale też macie jakieś pytanie, jak bardzo inni chcą Doncicia?
Oczywiście, bo to wcale nie musi być tak, że oni wybierając z trójką nie będą mieli tego Doncicia do wyboru i też pewnie nie, ale też z drugiej strony nie będą wiedzieć o tym. Jeśli ktoś to też dobrze z nimi zagra, jeśli wyczuje, że faktycznie Suns idą po Doncicia, to można ugrać Phoenix Suns.
Mniej więcej w ten sposób, jaki powiedziałem. Możesz mieć wtedy i tego samego gracza, którego chciałeś.
Tak, jeszcze Josha Jacksona albo
wybór w drafcie. I może coś jeszcze wyłudzać.
Dokładnie.
No mówię, no pytanie jak bardzo Kokoszkow jest, wiesz, nakręcony na Doncicia, czy uważa, że rzeczywiście jest w stanie go prowadzić, czy wierzy w niego jako gracza NBA. No i to jest to pytanie.
Są wątpliwości. Myślisz ku temu? To jest człowiek, który zdobył z Luką Doncicem zdobył złoto i Doncic bardzo ładnie wpasował się w zespół obok Gorana Dragicia.
Był gwiazdą, świetnym graczem.
Myślisz, że to jest pytanie?
Czy on fizycznie podoła? No.
Rozumiem, wiesz, ale cały czas to jest relatywne względem tego, z kim idzie w tym drafcie.
Czy jest lepszym graczem niż Ayton?
Czy będzie lepszym graczem niż Ayton, czy Phoenix Suns może zrobić z niego lepszego gracza? Zobaczymy. Wiesz co, Suns ma dużo do zrobienia, jeśli chodzi o player development. I Kokoszkow jest trenerem, który na szczęście dla nich specjalizuje się w player development. Więc to jest dobry wybór Suns pod tym względem. Czy mają kogoś, kto zjadł zęby w NBA na rozwijaniu graczy? Lubi pracować z gardami. Tych gardów z graczy obwodowych Phoenix Suns mają. Więc to jest takie miejsce, gdzie Phoenix Suns ma szansę ratować się. Ratować to, co się z nimi wydarzyło w tym sezonie. Bo mam wrażenie, że mimo wszystko, mimo tego, że moim zdaniem stracili rok. Po trzech dniach, pamiętasz, trzech meczach zwolnili Erla Watsona. To były porażki 40 punktami, jedna, druga 30. I potem trenerem był Jay Triano, ale był interim head coach i zespół...
Interim, który przeleciał cały sezon.
I zespół od stycznia nie miał już kompletnie żadnego sensu. Tak. Ludzie, którzy grali w składzie Phoenix Suns na końcu, to jest, tyle. No. Więc wiesz, myślę, że to jest, że oba wybory są niezłe. Nie wiem, jak się potoczą te kariery, bo to są trudne miejsca. Wiesz,
Phoenix jest takim trudnym miejscem.
Wiesz co, tak, jest trudnym miejscem.
To jest takie trochę na peryferiach wszystkiego.
Ale no mówię w tym sensie, w którym znajduje się klub, bo klub, przypomnę ci...
A nie, w tym sensie.
Tak. Gdzie jest klub? Kim jest właściciel?
Nie, no, klub jest trochę nigdzie.
Czy GM jest dobry?
Ale wiesz, to masz Bookera, masz Jacksona, no jest jakiś powód, wiesz, jakiegoś takiego optymizmu, no.
Ale też z drugiej strony Fizdale zrezygnował z tej pracy i Mike Budenholzer też zrezygnował z tej pracy. I to jest ciekawe, że obaj zrezygnowali z tej pracy, Kokoszkow ją wziął. Mój drogi, mamy doniesienia z Milwaukee Bucks. Doniesienia są takie, to są doniesienia z Milwaukee Journal Sentinel. Milwaukee rozpocznie swoje wywiady, one nie są jeszcze umówione z trenerami. I kandydaci są tacy: Steve Clifford, Mike Budenholzer, Monty Williams i David Blatt. Wstępni. To nie są jeszcze wszyscy kandydaci, ale...
Jerry Stackpole, Jay Laranaga.
Tak.
No to ten cały dzianuszek znowu. Laranaga.
Wydaje się, że Budenholzer jest faworytem tutaj. Bo
tak, chyba to byłoby najlepsze.
Jeśli Budenholzer chce złapać pracę... Zrezygnował z tej Suns, Knicks to... Ponoć chciał tą pracę w Knicks, ale... My też zastanawialiśmy się, czy faktycznie...
Na koniec dnia woli być po prostu tym. Jest jedna rzecz, która mnie ciekawi. Czy w ogóle ktoś na przykład poszedł do Janisa i położył mu takie cztery kartki i tak zapytał, co on o tym sądzi? Czy powiedział Blatt, powiedział Budenholzer, powiedział Clifford i kto czwarty?
Jerry Stackhouse. Nie wiem,
tak,
czy ktoś
z nim negocjuje, w sensie, wiesz, ktoś w ogóle konsultuje z nim ten wybór. Czy się już patrzy na to tak długofalowo po to, żeby go tak trochę, wiesz, wciągnąć, powiedzieć, słuchaj, no tego sobie wybrałeś, tak?
Tak.
Żeby móc mu potem powiedzieć, no...
Ale to, to patrz, ale to, to, no co, żeby mu co potem powiedzieć, że patrz, że co, trener nie dał rady i to też przez ciebie, bo ty go wybrałeś, to co,
nie, no
to czego to prowadzi,
nie, wiesz? Nie, żeby, nie,
on będzie niezastrzeżony wolnym agentem.
Nie, moim zdaniem i tak jest, to jest też PR-owa rozgrywka, no, bo pokazujesz po prostu, że uważasz, że jest tak ważną częścią tej organizacji, że nie
oczywiście
można wybrać trenera bez niego.
Oczywiście, i to powinni Bucks zrobić, powinni z nim konsultować podpisanie nowego trenera, tylko że z drugiej strony nie wyobrażam sobie tego, żeby Giannis był na spotkaniach z tymi trenerami i usłyszał, co dokładnie.
Nie, to tak, tak, to nie, ale to na tej zasadzie, że słuchaj, spotykamy się z tymi, jakie jest twoja opinia, jakie jest twoje zdanie, kogo byś widział, wiesz, twoje zdanie jest dla nas ważne, będzie na pewno tak jednym z najistotniejszych elementów. No, to jest moment.
Oczywiście. Ja jestem ciekaw, jak się rozwiąże sprawa Jabariego Parkera po tych komentarzach Giannisa po zakończeniu sezonu, w którym on powiedział, że Jabari Parker będzie graczem Milwaukee Bucks.
Te słowa, nie dostał żadnej kary za to?
Powiedział jeden raz i drugi raz. Te słowa będą wracać w tej historii. Powrócą w lipcu, powrócą w czerwcu. Będziemy o tym znowu mówić. Ja myślę, że Budenholzer, jeśli dostanie ofertę od Milwaukee, jeśli będzie to dobra oferta, to on weźmie tę pracę. Jeśli dostanie ofertę, ja nie jestem pewien, czy dostanie ofertę. Może coś, wiesz, stwierdzą po drodze Peter Pagin, właściciel i menedżer John Horst, że coś jest nie tak z Mike'em Budenholzerem, nie może być tutaj na północy, bo znowu zacznie pić i jeździć autem i może zrezygnują z Budenholzera, ale to się wydaje, wiesz co, to się wydaje doskonałe.
Że tam browar jest blisko.
Dokładnie. To się wydaje i niemieckie nazwisko, regiony pełne Niemców, niemieckich imigrantów, wiesz co?
No.
Mike, chodź do nas, tylko że nie, tylko że to się wydaje...
Przebieramy się w takie czarne uniformy.
To się wydaje idealne małżeństwo. Budenholzer i Bucks. Idealne małżeństwo. Ja nie wiem, co może być lepszym kandydatem niż on. Mój drogi, historia z Waszyngtonu. Historia z Waszyngtonu jest taka, że generalny menedżer Washington Wizards Ernie Grunfeld dostał jesienią przedłużenie kontraktu na sezon 2018-19 od Teda Leoncisa, właściciela. Nie było o tym żadnej informacji w trakcie sezonu. Nic. Zero. Zostało to zatajone i teraz aktualnie jest to hitem w Washington Post i pośród kibiców Waszyngtonu, że Ted Leoncis przedłużył Erniego Grunfelda, który jest generalnym menedżerem Washington Wizards od 2003 roku. Zespół jest na minusie w tym czasie, ani razu nie awansował do finału konferencji. Wymienił trzy wybory w drafcie, trzy wybory w pierwszej rundzie draftu od 2014 roku, od 2013 roku. Ma trochę problem teraz ze zbieraniem młodych graczy, jest zakapowany. Co dalej w Waszyngton? My też nie wiemy, co dalej Waszyngton.
No nie wiem.
Ludzie krzyczą na to, że Ernie Grunfeld dostał przedłużenie na 2018-19. Tak automatycznie. Gdzieś tam już, wiesz, w grudniu je dostał. Ja mam wrażenie, przypominając sobie, że to już drugi raz jest taka historia, gdy Ted Leoncis nie ogłasza publicznie, że Ernie Grunfeld dostał przedłużenie. Mam wrażenie, że dokładnie to samo stało się rok czy dwa lata temu. Dokładnie to samo się stało, że Ted Leoncis nie ogłosił. Nie było żadnej informacji na stronie klubowej czy czegoś takiego. Nikt nie wiedział. Są od razu podejrzenia.
Co tu gadać?
Od razu podejrzenia, jakie ma haki na Leoncisa Ernie Grunfeld. Jakie taśmy ma Ernie Grunfeld, taśmy, że ten mu daje cały czas przedłużenie.
No, możesz zapytać, jakie jest Jabari Parker, jakie ma taśmy na Giannisa.
To teraz
mówisz, że ja zostaję. I on mówi.
Jest jedna dobra rzecz, która mi się podoba. Zapomniałem o tym kompletnie, jak ostatnio rozmawialiśmy o Waszyngtonie, o Gortacie, o tym, o zawodniku, tak, jakiego John Wall potrzebowałby na pozycji centra, żeby poczynić krok dalej. To ten człowiek, chodzi o tego człowieka, który minął Joela Embiida jak w masło i wygrał mecz na 9 sekund przed końcem ostatniej nocy, a la Horforda. Waszyngton oferował kontrakt Alowi Horfordowi w 2016 roku i Al Horford na końcu wybierał między Waszyngtonem a Celtics i wybrał Celtics. Ponoć był bliski tego, żeby wziąć kontrakt z Wizards. Ostatecznie wziął umowę od Bostonu, a Ernie Grunfeld, jak tamtego lata wielu innych, między innymi Magic Lakers, podszedł po centra Jana Mainmi, który mu dał 64 miliony dolarów za 4 lata, przez to, wiesz, Mitch Kupchak stracił przez to pracę. W Orlando Magic też beknął GM Rob Hennigan. Ernie Grunfeld dalej ma swojego Janka Mainmiego. Mój drogi, Sam Presti na konferencji prasowej po sezonie Oklahoma City Thunder powiedział o Carmelo Anthony. Powiedział o Carmelo Anthony, on musi zadecydować, czy chce spędzić następny rok Jesteś? Czy znowu heblujesz meble? Carmelo musi zdecydować, czy chce spędzić kolejny rok na próbowaniu bycia stretch graczem.
A jaka jest opcja?
Opcja jest Carmelo Antoniego, żeby podjąć 28 milionów dolarów lub zrezygnować.
Ale stretch graczem, czyli to co to ma
takim znaczyć? Jaki jest, stretch four. Graczem czekającym na rzuty.
No ale on nie będzie nigdy innym graczem.
No mówię, no, Carmelo był przez całą karierę innym graczem niż w tym sezonie w Oklahoma City Thunder. Carmelo Anthony grał na pozycji stretch four, rzucał za trzy, nie grał izolacji od połowy sezonu. Był trzecią opcją, był opcją uzupełniającą, a naprawdę graczem, który ssał w playoffach okropnie.
Tak, ale ten cały sezon się nie udał. No.
Czy ta... Dobrze. Widzę, że...
Dobrze, ale jakie są doniesienia z obozu? Czy podejmie, czy nie podejmie?
Chodzi mi o coś innego. He has to decide if he wants to do another year of trying to be a stretch player, powiedział Sam Presti do Carmelo Antoniego. Moja myśl jest taka, mój komentarz, dobra, co jest sobie sam to zaram. Moja myśl jest taka, że Sam Presti próbuje właśnie wypchnąć Carmelo Anthony za drzwi, mówiąc coś takiego. Mhm. Już określa jego rolę na przyszły sezon i mówi, ta rola nie będzie większa, Carmelo, niż to, co grałeś kiedyś. Carmelo famously powiedział na konferencji prasowej po zakończeniu sezonu, że on nie godzi się na to, żeby być rezerwowym w tej lidze. Co było takie demonstratywne z jego strony. W sytuacji, w której powinien być rezerwowy.
On się może nie godzić, ale no fakty są takie, że to być może jest jedyna rola, jaką on jest w stanie pełnić.
W Oklahomie, wiem. Więc jeśli Sam Presti dodaje do tego, że twoja rola to znowu będzie bycie stretch graczem, mam wrażenie, że Sam Presti nie chce, żeby Carmelo Anthony tą opcję podjął. I próbuje w jakiś sposób, wiesz, może poprzez media, bo Sam Presti w ten sposób nie mówi. Sam Presti używa typowego korpotoku, jak gdy mówi. Typowego. Absolutnie typowego. Nie pasuje trochę do Oklahoma City Thunder, do Oklahoma City, tak? Gdy myślę o tym. Sam Presti jest jakimś takim człowiekiem, który nigdy złego słowa nie powie, mówi pięknie, fantastycznie. Obrusza się rzadko od lat. Kompletnie w ogóle. Nie ma jakichś takich gorących take'ów z konferencji prasowych sama Prestiego po zakończeniu sezonu.
Czy nie, bo on jest, no, on jest takim gościem, który grzeczny. Grzecznie pracuje sobie za biureczkiem, wykonuje ważne telefony i potem nagle się dowiaduje, że Paul George jest Oklahomiem.
Tak, nic nie robi w tym kierunku. W każdym razie jestem ciekaw. Jestem ciekaw, jak Carmelo zareaguje na to, czy będzie jakaś reakcja. Moim zdaniem jest to interesujące zdanie. Interesujące zdanie wypowiedział też Julius Erving, który jest ambasadorem Philadelphia 76ers. Powiedział, że Jason Tatum prawdopodobnie powinien być wybrany z numerem pierwszym draftu.
Rozumiem,
on był dla nas,
tak
był dla nas do wzięcia, a my wzięliśmy Fulca. Philly wzięła Fulca, tak powiedział. 49-0 prowadzi Tatum z Fulcem w punktach w półfinale konferencji wschodniej.
No wiesz, po tym jak Boston zlał pupę Filadelfii, to się wcale nie dziwię, że Irving w takim trochę być może emocjonalnym stwierdzeniu wypowiada tego typu zdanie.
No dobrze, mój drogi. Dzisiaj mamy dwa mecze. Nie mówiliśmy nic o Utah-Houston.
Porozmawiamy o Utah. Czy to wypadek przy pracy, czy
A, mówiłem, mówiłem, że Utah jest gdzieś tam. Utah jest gdzieś tam. Utah nie jest tam, gdzie reszta zespołów konferencji zachodniej, te 13, które nie nazywają się Houston Warriors. Utah jest gdzieś tam. To nie był wypadek przy pracy. Ten zespół jest genialny jako zespół. Absolutnie, genialny. Ja się czasem dziwię, teraz patrząc na to, miałem zastrzeżenia rok temu do sposobu, w jakim oni grali. Teraz nie mam żadnych kompletnie zastrzeżeń. Teraz jest ten zespół. Myślę, że ten zespół lepiej kupuje to niż ten poprzedni zespół Gordona Haywarda. Ten zespół nie ma, jakby to powiedzieć, to co Donovan Mitchell robi na boisku nie jest na siłę, tak jak robił to Hayward na boisku w zeszłym sezonie. Gordon Hayward, miałem wrażenie, zawsze musiał się troszeczkę bardziej postarać, żeby mieć tą w głowie to, żeby być tym samcem alfa. Donovan Mitchell jakoś to ma w sobie. I on nie miał jakiegoś fantastycznego meczu, trafił tylko 6-21 rzutów, ale miał 12 asyst. Joe Ingles trafiał rzuty za 3, pozbywał się piłki szybko. Houston myślało, że mecz się sam wygra.
Tak, tak, też miałem takie wrażenie, tak nawet miałem takiego tweeta, którego się miałem, że na stojąco to się nic nie wygra. No. Houston, na stojąco się nie da wygrać tego meczu. No. Dlatego myślę, że to był ostatni taki mecz, wiesz, że oni już nie pozwolą sobie na to, żeby grać tak na pół gwizdka, jakby rozumieją, że stawka jest zbyt wysoka. pozwolili im tam pohacać, ale nie, no, tak źle rzucającego za trzy Houston to dawno nie widziałem.
No ja widziałem w tych playoffach. W meczach z Minnesotą źle rzucające Houston. I mam wrażenie, że widzę w tych playoffach częściej źle rzucające Houston niż dobrze rzucające Houston.
No to znaczy, że wiesz, że skauci odrobili pracę domową.
Dzisiaj jest mecz numer 3 w Salt Lake City. Ja bym nie skazywał Utah.
Znaczy,
rozumiem, że Houston się bardziej postara, ale mimo wszystko nie skazywałbym Utah u siebie.
No to tak, chcesz powiedzieć 2-1 dla Utah? I taka
może, a co, może a wykluczasz to, żeby było 2-1 dla Utah? Ja myślę, że może być 2-1 dla Utah.
15 Houston.
Zobaczymy. Zobaczymy. Utah gra u siebie, Utah wygrywa u siebie w tych playoffach.
No nie lubi przegrywać u siebie.
Utah jest kozackie u siebie. Jakich Utah ma kibiców, to też jest inne pytanie, jakich Utah ma kibiców. Bo ci kibice są źródłem kontrowersji związanych z Russellem Westbrookiem i z Jamesem Hardenem. Są takie historie. Widziałeś coś o tym, jak Russell Westbrook i Harden uderza... Nie widziałeś, dobrze. Golden State Warriors, New Orleans Pelicans, trzeci mecz. Były dwa dni przerwy. Stephen Curry ma zagrać w pierwszej piątce. Warriors... Po komentarzach, sądząc Steve'a Kerra, to co mówi, są absolutnie spokojni w tej serii. Są 2-0 i jadą do Nowego Orleanu. Wstawiają
no nie, no jadą, jadą na piątki, ten, więc... jadą na jazz, jadą na, wiesz, na jedzenie, jadą na owoce morza, ale generalnie nie wierzę, że może być coś innego niż 4-0.
No to wygląda. Aczkolwiek myślę, że Pelicans coś tam spróbują zrobić u siebie, tylko czy to zrobi różnicę? To znaczy,
nie, no nawet 4-1, no nawet 4-1 niczego nie zmieni.
Wiesz co, jesteśmy w drugiej rundzie playoffów i przypominam sobie o tym twoim podejściu. Twoim podejściu takim, że na końcu wszyscy przegrywają, tylko jeden zespół wygrywa. I czy to jest podejście, czy nie? Nie do końca chodzi o to, ale jest dużo zespołów, które zrobiły playoffy, odpadło z nich lub odpadną z nich i będzie się mówić o tych zespołach tak, że ten zespół to jest kompletny mess. Mess, bo ma kontrakty powyżej poziomu salary cap, bo dotyka luxury tax jak Waszyngton, bo jest na przykład Miami, bo jest na przykład Portland. Zespoły, które wygrały blisko 50 meczów w zeszłym sezonie, są nagle mess.
No bo wiesz, to jest pytanie, czy one mogą być lepsze. No.
Indiana Pacers, którzy wygrali 48 zespołów, nagle są w zupełnie innym świetle stawiani. W zupełnie innym świetle. Czytałem artykuły w indianapolisańskich gazetach i nagle ci gracze są dobrzy, i nagle ci gracze są na dobrych kontraktach. Ciekawe. W Miami z kolei ci gracze są na złych kontraktach i nie są tak dobrzy. To jakby tak dwa identyczne zespoły. Pacers mają gwiazdę. No nic. Będziemy tak powoli docierać do tego punktu. Na przykład teraz Filadelfia przegrywa. Jest 0-2 i wraca...
No, jestem zaskoczony.
Po meczu numer 1 tematem był Markel Fultz i dlaczego nie gra. I teraz słowa Juliusa Erfinga zrobią z tego temat dalej. Nagle będziemy... Znowu wrócimy się do punktu, którym bez Markela Fultza Philadelphia 76ers nic nie zrobi. Przerysowując oczywiście. Toronto Raptors, nawet wiesz co, nawet sam fakt, że nie mówimy w tym tonie o Toronto Raptors dzisiaj, niech będzie dowodem, co dziś świat myśli o Toronto Raptors, co myśli o Kanadzie, gdzie oni są. Ja nie wiem, gdzie oni są teraz kompletnie. Nie chciałbym być kibicem Toronto Raptors dzisiaj. Miałbym cichy, spokojny dzień. Tak bym wolał, odciąć się od internetu i kompletnie nie być. Dalej, Nowy Orlean zaraz odpadnie i może odpaść i będzie mess zrobiony z sytuacji DeMarcusa Cousinsa i co mają zrobić i potem będzie wyraz tego, że jeśli nawet wezmą kontrakt Cousinsa i podpiszą z nim kontrakt, to będzie się mówić o wolnej agenturze Antonego Davisa i czy Cousins przypadkiem nie będzie dla, czy przypadkiem Cousins, inaczej, czy Pelicans będą dobrym zespołem z Cousinsem, no, czy mogą być, czy to kim się stali w drugiej części sezonu bez Cousinsa, to jak grali, czy mogą tak grać z Cousinsem? Raczej nie mogą, więc czy mogą grać w inny sposób z Cousinsem i być dobrym zespołem?
Równie
i to,
dobrze, tak.
Tak, i że wiesz, wchodzą w takie umowy, potem zaraz wystarczy jeden kolejny gorszy mecz, chociaż drugi miał lepszy, Drew Holiday'a, gdzie kontrakt Drew Holiday'a będzie wypominany W pierwszej rundzie nikt tego nie robił.
Tak, a to już się jakby zapomina tego, co on zrobił w tym sezonie.
Tak, dokładnie. Tak, i tak się sezony lubią kończyć. Sezony lubią się kończyć tak, że jeśli przed sezonem spojrzysz na zespoły i pomyślisz, dobrze, co jest najgorszą rzeczą w tych zespołach, co zawsze będzie ciągnąć się za tym zespołem, to te rzeczy na końcu są znowu omawiane. Można pisać o zespołach przed sezonem, to jak będzie po sezonie. Można trafiać, sporo rzeczy takich, bo 29 zespołów na końcu obejdzie się smakiem. Mistrzostwo to będzie tylko jeden zespół. 29 zespołów przegra i większość z nich to będzie mes. Czy Utah będzie mes? Może Utah uniknie tego. Wydawało się, że Philadelphia uniknie tego, żeby zostać mes, ale sprawa Fulca zaraz będzie tutaj huczeć. Ben Simmons będzie miał też niespokojne dwa dni, myślę. Będziemy słyszeć o tym, że Ben Simmons nie umie rzucać. Ten temat wróci, bo ten temat jest ciągle nad Filadelfią i ten temat się pojawi, że Ben Simmons rzucać nie umie. Jakby umiał rzucać, to by robił to, co LeBron robi.
Tak.
Rzuca i trafia.
No spokojnie, no, moim zdaniem to jest, wiesz, no, wszystko przednie, jeśli chodzi o te rzuty.
Dobrze, mój drogi, mamy kilka szybkich newsów. A, dobrze, szybkie newsy, ja je mówię szybko, ty dajesz komentarz. Corey Joseph wykorzystał opcję $8 milionów na przyszły sezon Indiana Pacers.
Słusznie.
Wes Johnson wykorzystał opcję $6 milionów na przyszły sezon w Los Angeles Clippers.
Słusznie.
Jamal Crawford zrezygnował z $5 milionów opcji na przyszły sezon w Minnesota Timberwolves.
No, wiem, że chce złapać więcej. Uważa, że jest więcej pewnie niż 5 milionów. To pewnie racja.
Jimmy Butler chce, żeby management zatrzymał Jamala Crawforda.
No to wiadomo.
Marc Gasol powiedział, JB Bickerstaff zasłużył na prawdziwą szansę bez żadnych restrykcji, zasłużył na tą pracę, zasłużył na ten kontrakt, razem idziemy we wspólnym kierunku i to jest ważne.
No okej. Okay. Kurtuazyjna wypowiedź.
No dobrze. I tu kończymy, mój drogi.
Tu
kończymy. Co? Jutro?
Pojutrze.
Jutro. Jesteśmy jutro.
Próbowali złapać.
Po meczach numer 3. Miłej pracy w zakładzie swoim.
Tak jest.
Przepraszam.
Zdrawiam się.
Przepraszamy, że jeśli ci... Przepraszam, jeśli ci przeszkodziłem w pracy.
Najważniejsze, że twoja praca nie przeszkadza.
Na plan.
Cześć.